Zabierz rodzinę do teatru. Audycja Adama Szymańskiego. Premiera w Kaliskim Teatrze. Słabszy. Matiasa Andersona.
Dzień dobry Państwu. Witamy na pierwszym spotkaniu teatralnym w 2026 roku. Rok się dopiero rozpoczyna. W teatrze jest to półmetek sezonu. I jak teatr przyzwyczaił nas, zawsze coś się ciekawego dzieje. I tak też mamy w tym miesiącu, a dokładniej mieliśmy już w sobotę. Audycja będzie miała emisję w niedzielę, natomiast w sobotę będzie premiera spektaklu pod tytułem Słabszy, Matiasa Andersona. Twórcami tego spektaklu są reżyseria Daria Kubisiak, adaptacja i dramaturgia Piotr Froń, kostiumy Hanka Podraza, muzyka Oktawia Pączkowska i reżyseria świateł Klaudyna Schubert. Występują znani wszystkim kaliscy aktorzy Marcin Trzęsowski i Wojciech Masacz. Drodzy Państwo, zaprosiliśmy do studia część tylko spośród realizatorów tego spektaklu. Właśnie Darię, witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Oktawię.
Cześć.
Kompozytorkę. I Marcina Trzęsowskiego.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dla mnie niezwykłym zaskoczeniem, bardzo miłym było to, że w realizację tego spektaklu zaangażowanych jest dwoje artystów, którzy pochodzą z Kalisza, związani są z tym miastem, chociaż ich kariery oczywiście były różne. To spotkanie Darii i Marcina Trzęsowskiego.
To jest taka wyjątkowa sytuacja, ponieważ sama pochodzę z Kalisza, tutaj się wychowywałam i jako młoda osoba trafiłam do teatru nie tylko na spektakle, ale też na warsztaty teatralne. I tam moim instruktorem teatralnym był Marcin Trzęsowski, który uczył mnie tego rzemiosła. Później trafiłam do Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, które pewnie Państwo bardzo dobrze znają. Tam w tym czasie Marcin też prowadził zajęcia. I mimo tego, że nie mieliśmy razem jakby wspólnych zajęć, to trafiałam do wykładów, które prowadził, na zajęcia, gdzie pokazywał filmy. Więc można by było powiedzieć, że gdzieś na początku mojej drogi spotkałam Marcina jako osobę, która wprowadzała mnie w tajemnicę teatru. No ale oczywiście to jest też taka wyjątkowa sytuacja, że jako młoda osoba chodziłam do tego teatru i oglądałam aktorów na scenie. Później wyjechałam do Krakowa, do szkoły teatralnej, gdzie studiowałam reżyserię. No i magicznym trafem, albo nie magicznym, bo raczej w wyniku po prostu pracy, znalazłam się z powrotem w Kaliszu i możemy się z Marcinem spotkać na nowo. Troszkę już jesteśmy już starsi i troszkę w innych rolach i to bardzo magiczna sytuacja.
Marcin, teraz twoja kolej. Jak się odnalazłeś w roli teraz właściwie aktora, który musi wykonywać rozkazy dowódcy naszego tyrana, reżysera Darii Kubisiak?
To znaczy, to wszystko, co Daria powiedziała, to jest prawda, ale ja już wtedy, kiedy poznałem ją jako młodą osobę, wiedziałem, że będzie reżyserką i kiedyś przyjdzie do Kaliskiego Teatru coś reżyserować, więc starałem się być bardzo miły, żeby zrobić sobie tak zwany pozytywny PR. No i muszę się Państwu przyznać, że to przyniosło efekty. Gram w tym spektaklu. Daria jest wobec mnie bardzo miła, wyrozumiała, bo ja już jestem starszym człowiekiem, więc zdarzają mi się różnego rodzaju lapsusy, takie na przykład, że mylę drzwi, kiedy idę na próbę, albo zasypiam na próbie, nie pamiętam, gdzie jestem. I wtedy Daria jest niezwykle pomocną osobą, także to nie tylko reżyserka, ale również no, taki aniołek, który czuwa nade mną.
Rozumiem, że czujesz się już w wieku geriatrycznym.
No, ale bliżej niż dalej.
Marcin,
oczywiście,
prawda.
Drodzy Państwo, Marcin jest znany z tego, że właściwie cały czas żartuje. Nie można brać na serio jego słów. Przynajmniej nie wszystkie. Trzeba przepuszczać przez filtry i wiedzieć, że jest to człowiek z poczuciem humoru dużym.
Ale faktem jest, już mówiąc tak zupełnie poważnie, że to jest bardzo przyjemna praca. Wypowiadam się tylko chyba nie w swoim imieniu, mając na myśli mojego kolegę Wojtka Masacza. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że Daria daje nam duże pole do tego, żeby samodzielnie jakoś tak proponować różnego rodzaju. Jest bardzo... To głupie słowo, wiem, którego użyję, ale to jest bardzo fajna reżyserka, dlatego że daje duży komfort i dużą wolność aktorowi. Słucha propozycji, jest otwarta na takie rzeczy, a to jest w dzisiejszych czasach moim zdaniem nie do końca wszyscy reżyserzy taką właśnie umiejętność posiadają.
W tym spektaklu dwóch aktorów mamy dosłownie jak na dłoni. Spektakl jest grany na scenie Malarnia, która mieści 45 widzów. Spektakl bardzo kameralny, ale jeszcze dokładnie o tym za chwilę powie Daria. Dario, jesteś młodą reżyserką. Czego poszukujesz w teatrze i co skłoniło cię do wyboru tej sztuki?
Wydaje mi się, że to, co jest istotne, to taka kwestia, po co w ogóle jakby robimy teatr. I można było sobie powiedzieć, że no, teatr robi się z różnych jakby powodów. Po prostu jest to też zawód, więc wykonuje się też swoją pracę. Ale wydaje mi się, że akurat przy okazji tego projektu nie chodzi też tylko i wyłącznie o to, żeby zrobić spektakl, który ma być dla dużej ilości widzów. No bo jak przed chwilą usłyszeliśmy, tych widzów to będzie na jednym pokazie 45 osób. Natomiast wydaje mi się, że materiał, z którym przyszliśmy, bo przyszłam razem z Piotrem Froniem, który jest odpowiedzialny za adaptację i dramaturgię, nie tylko oczarował nas, nie tylko oczarował dyrektora, ale oczarował też aktorów, którzy razem z nami też stwierdzili, że to jest bardzo ważny i potrzebny tekst z tego powodu, że opowiada on o przemocy rówieśniczej, o doświadczeniach, które spotykają młodych ludzi w szkole, o hejcie, o dokuczaniu sobie nawzajem i używaniu też przemocy fizycznej między rówieśnikami. I wszyscy mamy takie poczucie, że jest to problem, który w szkołach jest, który widzimy i z którym nie umiemy sobie poradzić. Tylko nie umieją poradzić sobie uczniowie z nim, ale też nie umieją sobie poradzić z nim dorośli. Więc wydaje mi się, że ta nasza przygoda zaczęła się też od tego, że no, wszyscy razem stwierdziliśmy, że to jest rzeczywiście ważne i potrzebne, żeby to zrealizować. Takich chyba prac można sobie życzyć więcej, to znaczy, że robimy coś, w co wierzymy i mamy takie poczucie, że może to komuś w jakiś sposób pomóc, albo przynajmniej opowiedzieć o tym, co ich teraz jakoś trapi, czy dotyka, czy jakoś się z tym zidentyfikować. To jest tekst oparty na dramacie Mattiasa Andersona. To jest szwedzki autor, który słynie z tego, że porusza bardzo drastyczne i trudne tematy. Pisze w dużej mierze dla młodych osób i pojawia się tam rzeczywiście taki dosyć dosadny język. My też tego języka nie usunęliśmy, to znaczy wulgaryzmy, które są w tym tekście, one pozostają, ale nie są wulgaryzmami, które są użyte bez sensu, czy dla śmiechu, czy poklasku. Raczej wynikają po prostu z emocji i sytuacji, która tam jest zawarta i takiej autentyczności po prostu tego, o czym to opowiada. Natomiast w naszej adaptacji ta historia z dzieciństwa opowiedziana jest z perspektywy dwóch dorosłych mężczyzn, Erika i Martina, których grają Wojtek i Marcin. To są dorośli mężczyźni, którzy spotykają się, jakby to powiedzieć, po latach, albo raczej, którzy wracają do zdarzenia z dzieciństwa, żeby odkryć to, co się wydarzyło za czasów szkolnych, żeby przyjrzeć się temu, jak wyglądała ta przemoc, żeby zastanowić się, skąd ta przemoc wynika, z czego ona wynika, co jest jej źródłem. Ta sytuacja jest trochę taką historią traumy, która pozostaje w dorosłym człowieku, który tak naprawdę przez całe swoje życie trochę nie może sobie poradzić z tym, co wydarzyło się kiedyś i co w nim ciągle zostaje, nie daje spokoju.
Dario, droga tego tytułu do repertuaru naszego teatru była nietypowa. To był swego rodzaju casting na sztukę dla teatru. Jak to wyglądało?
My razem z Piotrem Froniem wysłaliśmy swoje propozycje dyrektorowi. Tam były chyba 3 pozycje. On zdecydował się rzeczywiście na to, żebyśmy popracowali nad słabszym, ale zbiegło się też to z sytuacją tego, że w Krakowie był festiwal otwarcia. Festiwal, który jest organizowany przez Instytut Młodych przy Teatrze Ludowym w Krakowie. To jest dosyć ciekawa instytucja, która powstała, żeby realizować repertuar dla młodzieży. Bardzo mocno też z tą młodzieżą współpracuje i w tej edycji konkursu oni zaproponowali zrealizowanie kilku instytucjom szkiców scenicznych. i dzięki takiej koprodukcji też ten spektakl mógł powstać i wiele też z tych propozycji, które w ramach tego festiwalu otwarcia było zaprezentowanych, też ma swoją kontynuację. Czyli my tak naprawdę zaczynaliśmy od takiego szkicu scenicznego, to było takie czytanie sztuki, nazwałabym to work in progress, a dopiero potem wróciliśmy do Kalisza i dalej pracowaliśmy nad swoją sztuką. To też jest dosyć ciekawe, bo dzięki temu my już w Krakowie podczas czytania pierwszy raz spotkaliśmy się z młodzieżą, mogliśmy usłyszeć, co oni myślą o tym, co im zaproponowaliśmy, co myślą o tym tekście, co myślą o tym, jak to realizujemy. Myślę, że Marcin też jest więcej w stanie powiedzieć, co to dla niego od takiej strony aktorskiej oznaczało, kiedy proces teatralny przebiega trochę inaczej, to znaczy nie kończymy go premierą i dopiero przy okresie prób generalnych spotykamy się z jakąś widownią, tylko tak naprawdę my, można by było powiedzieć, że 17 stycznia mamy trzeci pokaz, trzecią premierę, czy trzecią część, odsłonę jakby naszego projektu, ponieważ pracowaliśmy też z grupą fokusową, to jest młodzież z Kalisza. To są osoby, które zostały zaproszone, żeby przychodzić jako konsultanci naszego projektu i którzy też mieli taką przestrzeń i swobodę wypowiedzi a propos tego, jak z nimi rezonuje ten tekst, czy ten język, którym operujemy, jest im bliski, czy może jest niezrozumiały i czy te historie, które są zapisane w tym tekście, odzwierciedlają to, czego oni doznali, czy odczuwają na co dzień. W tym sensie jest to rzeczywiście nietypowe, ale taka jest też idea tego projektu, to znaczy nie robimy go dla siebie, robimy go w dużej mierze dla osób młodych. Będziemy to prezentować dla szkół, to będą spektakle, które będą grane w trakcie godzin lekcyjnych i zależy nam na tym, żeby też ten teatr jakby dla młodych otworzyć. No a jeżeli robimy coś dla młodych, no to wiadomo, my trochę już nie jesteśmy młodzi, nikt z nas nie ma takiej metryki, więc jest to dosyć istotne, żeby się z nimi skonsultować, jak oni myślą, co odczuwają, jak przeżywają rzeczywistość. To jest naprawdę jakaś tylko, bym powiedziała, jakby teoria, która nie ma związku z rzeczywistością, więc chyba najlepiej od nich się dowiedzieć, jak to wygląda. To oczywiście niesie za sobą odpowiedzialność, no bo jeżeli zapraszamy młodych, pytamy się ich, co myślą o tym spektaklu, no to musimy też brać odpowiedzialność za to, co mówią i też w pewnym sensie decydować się na pójście na pewne kompromisy.
Marcin, do ciebie pytanie. Ta praca nietypowa, jak mówiliśmy, właściwie dostajecie egzemplarze razem z Wojtkiem sztuki, która właściwie może w ogóle nie powstać, prawda? Jak to było? Czy mieliście serce do tego projektu?
Tak, dlatego że ja mogę odpowiedzieć teraz, wcześniej mogłem za Wojtka troszkę powiedzieć, w tej chwili nie będę tego robił, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, ale mnie spodobał się sam pomysł, żebyśmy tę sztukę zrobili, dlatego że z wykształcenia przed szkołą teatralną no jestem nauczycielem języka polskiego i praca z młodzieżą też długi czas miałem okazję pracować z młodzieżą, bo robiłem warsztaty i w teatrze i poza nim. I ten problem przemocy między młodymi ludźmi istniał oczywiście od zawsze, tylko zmieniał swoją formę. Kiedyś było to bardziej takie bezpośrednie, teraz to jest, są narzędzia do tego, żeby robić to, nie wiem, poprzez internet, poprzez różnego rodzaju serwisy, takie jakieś typu Facebook i tak dalej. I mnie spodobało się to, że bez takiego moralizatorstwa chcemy przedstawić sytuację, z której młody człowiek będzie mógł sam wyciągnąć wnioski, żeby nie mówić mu, a teraz to będzie złe, co zrobimy i tak nie wolno robić. Tu chodzi raczej o pewną sytuację, w której znajduje się dwóch mężczyzn już teraz, no ale to może być tak, jak mówi się czasem, every man. I chodzi o to, żeby pokazać sytuację tym młodym ludziom i żeby oni wyciągnęli wnioski. Na ile takie rzeczy wpływają na człowieka, czym mogą się skończyć i do czego prowadzą takie zachowania. I myślę, że to jest duży walor i plus tego spektaklu. Nie ma tutaj takiego właśnie taniego moralizatorstwa, tylko jest to sprawa otwarta. Zresztą w naszym zamierzeniu, pewnie to jeszcze Daria o tym opowie, są też jakieś takie warsztaty, żeby człowiek wychodząc z tego spektaklu mógł jakoś też ochłonąć i te emocje, które będą mu towarzyszyły podczas oglądania, miały jakieś ujście swoje. W naszej nadziei będą to oczywiście jakieś pozytywne emocje, ale przecież różni ludzie będą na widowni, dlatego fajne będzie to, żeby ci ludzie zostali z kimś, porozmawiali o tym, co się wydarzyło, jak oni to widzą, No i jest to moim zdaniem, patrząc z punktu widzenia tak zwanego pedagoga, jest to moim zdaniem dobre wejście do teatru dla młodego człowieka, bo większość ludzi idzie, będąc w przedszkolu czy w podstawówce, później już rzadziej zaczyna chodzić, a myślę, że to jest szansa na to, żeby przekonać młodego człowieka, że teatr to nie są tylko, przepraszam, że to powiem, ale wesołe rzeczy, ale są też rzeczy poważne, ważkie tematy dla ludzi w różnym wieku i mam nadzieję, że nam się to uda. A czy się uda, to zobaczymy już w najbliższą sobotę.
Wojtka Masacza, drugą połowę obsady Słabszego, udało mi się złapać w przerwie przed próbą spektaklu. Wojtku, jesteś aktorem od wielu lat związanym z kaliską sceną, ale jesteś również rodzicem. Rodzicem nastolatki, którą powoli zaczną dotykać problemy, o których mówimy w tym spektaklu.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Mam nadzieję, wracając do twojego pytania, mam nadzieję, że takich problemów nie będzie miała aż tak rozbudowanych, związanych z przemocą rówieśniczą. Chyba żaden rodzic nie chciałby tego dla swojego dziecka. No natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że nasz świat realny, w którym się poruszamy, takie wyzwania i problemy przed nami również stawia. Jak do tej pory, ponieważ moja córka Pola dopiero wkracza, jest w czwartej klasie, więc dla mnie to jest też pewnego rodzaju nowość i staram się sprostać. Natomiast rzeczywiście ten czas, bo pamiętam swoje lata mniej więcej, w jakich jest teraz moja córka, czyli 10-11 lat, że wtedy my byliśmy jeszcze traktowani jako dzieci, a dzisiaj w dzisiejszych czasach ten świat, chociaż ja to odsuwam i my to wszystko staramy się odsuwać, bo nasze dzieci są zawsze dla nas dziećmi, no to ten świat pędzi coraz szybciej. Dzięki mediom, dzięki biegowi, w którym jesteśmy, tak, wyścigowi w pracy i w życiu codziennym, że rzeczywiście te zmiany zauważyłem, że zachodzą coraz szybciej i rzeczywiście ona już wkracza w taki nastoletni, początkowy, ale już nastoletni wiek. I rzeczywiście ten świat stawia przed nami coraz to bardziej skomplikowane wyzwania. Pojawiają się media, telefony komórkowe, internet, czego my, będąc dziećmi, nie dotykaliśmy, chyba na szczęście. No jak do tej pory jeszcze nie spotkałem się z tego typu problemami, tak jeden do jeden, o których mówimy w naszej sztuce. Natomiast z tego, co obserwuję, podobne problemy, może nie aż tak drastyczne, mogą się pojawić. Problemy związane z hejtem, problemy z pewnego rodzaju wykluczeniem z jakiejś grupy czy wspólnoty. No ja staram się przede wszystkim przekazać mojej córce w jakiś sposób, delikatnie, dać do zrozumienia, że ją bardzo wspieramy razem z moją żoną i że zawsze w każdej chwili będzie mogła się do nas ze wszystkim zwrócić. Oczywiście nie wiem, na ile ona to sobie weźmie do serca. Bardzo bym chciał, żeby to wiedziała. No bo taka jest nasza rola, tak? Musimy wspierać i musimy być taką podporą dla tych naszych dzieci.
Wojtku, zaproszenie na ten spektakl kierujemy głównie do młodzieży, ale również do ich nauczycieli, do wychowawców.
Serdecznie zapraszamy młodzież, serdecznie zapraszamy wychowawców. Myślę, że to nasze spotkanie, nas aktorów i pedagogów, może skłoni ich właśnie do szerszego otworzenia oczu i uszu na problemy, które dotykają. Bo to też jest dosyć ważne, co powiedzieli nam ci młodzi ludzie na spotkaniu, że ja też sobie zdaję z tego sprawę i wszyscy rodzice muszą sobie też zdać z tego sprawę, że na pewnych rzeczy system za nas nie załatwi. To znaczy są pewnego rodzaju ograniczenia. Ja to też obserwuję w szkole, do której uczęszcza moja córka, że ta szkoła się zmieniła i to myślę, że też pod wpływem dorosłych, znaczy rodziców, oczekiwania wobec szkoły, wymagania, jakie stawiają rodzice, często mogą powodować daleko posuniętą ostrożność ze strony pedagogów, czego kompletnie nie było za mojej młodości. I ta ostrożność niestety może również nie tylko być pozytywną cechą, ale niestety może również doprowadzić do pewnego rodzaju nie chcę powiedzieć braku pomocy, bo to nie o to chodzi.
Ale tylko paraliżu pedagogicznego. Ale
znaczy jakiegoś pewnego zaniechania, z obawy przed jakimiś, nie wiem.
Sztuka oczywiście porusza tematy poważne, z tym, że, drodzy Państwo, nie chcemy nikogo przestraszyć. Poważne tematy, ale podajemy je w atrakcyjnej formie. Zapraszamy do teatru. Studio Radia Rodzina sąsiaduje z potężną szkołą średnią kaliską, Technikum Świętego Józefa. Między innymi do tej młodzieży jest skierowana ta sztuka. Ale jeszcze ciebie chcę zapytać, Marcin. To spotkanie z grupą fokusową, o której mówiła Daria, fokusowa. Teatr skupia swoją uwagę na grupie ludzi, którzy są zaangażowani, chcą czegoś więcej. I to spotkanie oczarowało nas. Pierwsze, drugie. Czym dla ciebie były te właśnie kontakty z młodzieżą?
I tu mogę się wypowiedzieć, myślę, że w imieniu Wojtka również. To był wielki komfort spotkać się z tymi ludźmi, zarówno pierwszy raz w Krakowie, kiedy mieliśmy czytanie tego tekstu, później w Kaliszu, w Kaliskim Teatrze, dlatego że mieliśmy możliwość rozmowy z tymi ludźmi, porozmawiania o tym spektaklu, które elementy tego spektaklu są dla nich jasne do końca, które są niejasne. Jakby widzieli strukturę języka tego spektaklu. Jakie rzeczy pasują do dzisiejszego języka, do dzisiejszej młodzieży, a które nie bardzo. I tu uważam, że mieliśmy wielki komfort, dlatego że w tak zwanej, nazwijmy to umownie, normalnej produkcji teatralnej są próby generalne, bach, premiera. A tutaj mamy możliwość właśnie spotkać się z tymi ludźmi, porozmawiania z nimi i mieliśmy komfort zmian, które mogliśmy wprowadzić po to, żeby ten spektakl był dla nich czytelniejszy, czystszy w odbiorze, to taki dziwny zbitek, ale tak mi to przychodzi do głowy. I to chyba o to chodzi, jeśli chodzi o te spotkania z tymi młodymi ludźmi. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa dla faceta, który ma 50 lat, spotkać się z ludźmi, którzy mają 17-18 i rozmawiać sobie w zupełnie swobodny sposób, poddać się ocenie, co było dla mnie na przykład bardzo przyjemne, że oni przyszli na próby i myśmy ich prosili o ocenę tego, co zobaczyli. Czy byliśmy wiarygodni? Czy po prostu widzieli pewnego rodzaju tak zwane sytuacje, nazwijmy to, z życia wzięte. Także to.
Mamy jeszcze jednego wspaniałego gościa, Oktawię, kompozytorkę, która towarzyszy temu dziełu od samego początku. I praca ta nie jest chyba standardem, jeśli chodzi o kontakt kompozytor-teatr. Oktawio, powiedz troszeczkę o swojej karierze, jak zostałaś kompozytorem.
Dziękuję. Więc moja kariera w zasadzie zaczęła się trochę od tego, że pochodzę z rodziny muzycznej i jako dziecko byłam przekonana, że wcale to nie będzie moja droga w przyszłości.
Z Krakowa.
Tak, zgadza się, z Krakowa. W Krakowie skończyłam Akademię Muzyczną na Wydziale Kompozycji i właśnie dorastając zorientowałam się, że twórczość, kreowanie nowych światów, dźwięków, układanie kompozycji jak klocków z różnych elementów było czymś, co mnie naprawdę interesowało. I z tego względu poszłam na studia na kompozycję, na Akademię Muzyczną, którą skończyłam w Krakowie. Teraz obecnie jestem związana z Warszawą, z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie kończę doktorat, ale też nie spodziewałam się, że moja droga będzie związana z teatrem. I to było dla mnie duże zaskoczenie życiowe, że tak się stało. Natomiast coś, czego absolutnie nie żałuję i zawsze do tego teatru mnie ciągnie. Wspomniałeś, że nie jest to typowy model pracy, w którym kompozytor jest od pierwszych prób, natomiast wydaje mi się, że ten model pracy coraz bardziej się zmienia właśnie na taki, gdzie kompozytor jest bardzo zaangażowany, a muzyka nie pełni tylko elementu jakiegoś dodatku, która się pojawia od czasu do czasu, albo jest to wykorzystanie jakiejś już istniejącej piosenki, ale właśnie jest zakomponowanym całym przebiegiem muzycznym od początku do końca spektaklu, który jest spójny ze sobą, który tworzy nie tylko melodie czy utwory, ale też również pewną atmosferę, tak można powiedzieć, tworzy sound design, przestrzeń dźwiękową tego spektaklu. I bardzo podobnie jest w słabszym, gdzie elementy dźwiękowe pojawiają się prawie że przez cały czas, ale ciężko powiedzieć, że jest to muzyka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ponieważ wykorzystujemy tutaj nagrania terenowe, wykorzystujemy różnego rodzaju szumy, dźwięki abstrakcyjne, nieoczywiste, które czasem nawiązują w swoim charakterze do rzeczy, które można rozpoznać, jak na przykład nagrania ze szkoły, biegających dzieci, krzyków, czy też nagrania szumu fal, ale czasem to są dźwięki zupełnie abstrakcyjne, których nie możemy zlokalizować w konkretnym miejscu i czasie, ale przenoszą nas w pewną określoną atmosferę i dzięki temu oprócz sfery aktorskiej, sfery dramatycznej, mamy też sferę muzyczną, która prowadzi nas przez narrację tego spektaklu.
Właściwie wyjątkiem od tej zasady, o której mówisz, jest muzyka, która towarzyszy naszej dzisiejszej rozmowie. Gimnopedie Erika Satie, ale to wszystko się wyjaśni. A sam sposób pracy twojej, wiem, że dzięki technice współczesnej na próbach masz klawiaturę, komputer z odpowiednimi programami, internet, który też jest niebagatelną pomocą i dzięki temu właściwie po uwadze Darii, reżyserki, możesz w parę chwil wypełnić właściwie to zadanie muzyczne, które przed tobą jest.
Zgadza się. Tutaj mieliśmy o tyle nietypową sytuację, że tak naprawdę muzyka do tego spektaklu po raz pierwszy wybrzmiała po jednej próbie, którą mieliśmy w Krakowie na Festiwalu Otwarcia, gdzie właśnie na samplerze za pomocą różnych kontrolerów i programów mogłam zaimprowizować tą sferę muzyczną w zasadzie na żywo, nie wiedząc dokładnie, co się wydarzy. Więc tutaj to był taki nietypowy model pracy, ale też właśnie dzięki, tak jak wspomniałeś, rozwiązaniom technologicznym jest to możliwe, że te zmiany wprowadzamy szybko, pracuję na różnych nagraniach czy samplach z bibliotek, które wykorzystuję do stworzenia tego pejzażu dźwiękowego, o którym mówiłam.
A powiedzcie, Daria i Oktawia, jak spotkałyście się? Jakie było wasze pierwsze rozdanie?
To jest dobre pytanie. Na pewno spotkałyśmy się w Krakowie, ale dokładnie przy jakiej okazji to nie pamiętam. Może Daria, ty pamiętasz?
Wydaje mi się, że na pewno się poznaliśmy przez Karola Neperskiego.
Zgadza się. Który też prowadził mnie do teatru, za co muszę być mu wdzięczna.
Tak. Natomiast wydaje mi się, że też istotną osobą jest tutaj Jarek Płonka, czyli tak, kompozytor, który byłaś jego uczennicą?
Tak, miałam z Jarkiem Płonką zajęcia na Akademii Muzycznej, tak samo z Karolem Nepelskim. Tam w zasadzie przez ten kontakt myśmy się poznali i to też był taki łączący element mnie ze światem teatru.
Ja wiedziałam, że na pewno w Słabszym potrzebujemy ze względu i na małą scenę, ale też na charakter jakby tej pracy, będziemy potrzebować ambientów, czy będziemy potrzebować pracy z elektroniczną muzyką, ale nie tylko rozumianą jako elektronika, ale też rozumianą właśnie jako taki soundscape, jako muzyka, która staje się właśnie jakimś takim osobnym jakby organizmem, który tutaj mocno pracuje i wiedziałam, że potrzebuję osoby, która jest w tym sprawna. No i z czystym sumieniem Jarek powiedział, kiedy padło z mojej strony nazwisko, a Oktawia Pączkowska, on mówi tak, absolutnie tak, to jest osoba, która pisze doktorat z elektroniki i jest osobą, która totalnie się na tym zna. Ja pamiętam, że też takie wypuszczone przez Oktawię próbki muzyczne funkcjonują, czy chodzą po internecie, więc ja odsłuchałam i pomyślałam sobie, że no tak, to jest to, w sensie tego, jak tego szukamy. I wydaje mi się, że też to bardzo mocno jakby wybrzmiało w naszej pierwszej rozmowie telefonicznej, kiedy powiedziałam o pomyśle, czego będziemy poszukiwać, no to Oktawia miała już bardzo duży, jakby to powiedzieć, repertuar pomysłów i tego, co mogła nam zaproponować. I to chyba było najfajniejsze w tej pracy, to znaczy, że spotkałyśmy się i rozmawiałyśmy o konkretnych rozwiązaniach, ale ta rozmowa nie była też taka, że ja mówiłam, czego chcę, tylko raczej ta rozmowa była taka, że Oktawia już też bardzo dużo rzeczy zaproponowała, więc my mamy tak naprawdę teraz pełen repertuar rzeczy, które możemy wybierać, które możemy sobie zmieniać i przestawiać.
Przy tej okazji poznają państwo Teatr od Kuchni. Jak to się zdarza, że ludzie spotykają się ze sobą, zaczynają tworzyć? Dario, nie ma wszystkich twórców, ale opowiedz o twoich współpracownikach.
Tak, to myślę, że to jest też dosyć istotne, bo tutaj są osoby, które się powtarzają w mojej współpracy i jest to na pewno Piotr Froń, którego z nami dzisiaj nie ma, który jest odpowiedzialny za adaptację i dramaturgię tego spektaklu. No i razem ze mną też jest odpowiedzialny trochę za zainicjowanie tego projektu, ponieważ my razem z Piotrem zgłosiliśmy się do dyrektora z tym pomysłem, wspólnie go wymyśliliśmy, więc ta koncepcja jest wspólna. Piotr też ma tą podobną, jakby to powiedzieć, lokalizacyjną historię, ponieważ pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego, kończył uniwersytet w Kaliszu, tutaj zrobił licencjat, więc mamy też jakieś, bym powiedziała, lokalizacyjne korzenie.
Ciekawi tak? mnie bardzo, może słuchaczy też, dramaturg. Czy potrzebny jest dramaturg w teatrze? Dostajesz sztukę, jest autor, jest reżyser. Co robi dramaturg?
No tak, to jest jakby taka dyskusja, która, jakby to powiedzieć, trwa od dawna. I to jest takie pytanie, które kiedyś zadał Jan Kot, dramaturg, kim on jest. I w zasadzie mam wrażenie, że od 20 lat trochę, czyli od 20 lat, kiedy, czy ponad 20 lat, kiedy została specjalizacja w Krakowie na Wydziale Reżyserii ustalona. Mamy taką specjalizację reżysera teatralnego i specjalizację dramaturgiczną. I trochę tak naprawdę jest to funkcja, która jest dosyć podobna, to znaczy dramaturg też uczy się pracy z aktorem, dramaturg też uczy się pracy z tekstem i nie jest on osobą taką jak autor, bo autor może napisać sztukę, oddaje ją, ktoś ją bierze i ją wystawia. To jest taka sytuacja, gdzie my akurat z Matthiasem Andersonem nie mieliśmy kontaktu ze sobą, więc bierzemy jego sztukę, ale ta jakaś kontynuacja nie następuje. Natomiast jeżeli chodzi o postać dramaturga, to jest to osoba, która wraz z reżyserem wymyśla, jakby to powiedzieć, jak to zaadaptujemy w tej konkretnej scenie, na tej konkretnej scenie, w tej konkretnej realizacji i trochę pomaga wdrożyć sam jakby pomysł do scenariusza. Dzisiaj mówimy, że ją przepisuje i to słowo ma trochę takie złe jakby konotacje, chociaż wydaje mi się, że dla młodych jest to bardzo atrakcyjne, bo zazwyczaj podczas warsztatów, kiedy opisujemy, że robimy adaptację czegoś, oni są tym bardzo zainteresowani, bo wydaje mi się, że oni też bardzo często w szkole dostają, tak bym powiedziała, 1:1 lekturę szkolną i dopiero podczas rozmowy o czym ta lektura tak naprawdę jest, jak ją możemy dzisiaj zinterpretować. Jeżeli na przykład czytamy Kordiana i zastanawiamy się, kim dzisiaj jest dla nas Kordian, jak możemy go przedstawić w innym jakby wydaniu, to jest trochę dramaturg.
Dramaturg takim jest pomostem pomiędzy autorem, reżyserem, czy autorem i teatrem. Wiesz co, czas nas troszeczkę ogranicza. Jeszcze o dobrym duchu tego spektaklu. O Hani musisz nam opowiedzieć. Scenografem.
Tak, to jest Hanka Podraza, jest kostiumografką i jest osobą, z którą pracowałam chyba od samego początku swojej pracy. Jest to osoba, która nie tylko jest osobą, która wymyśla kostiumy, kreuje aktorów w ten sposób. Myślę, wydaje, że też to, co jest istotne, to przy wielu jakby współpracach kostiumy, które się pojawiają stworzone przez Hanię, nie tylko są ciekawe, intrygujące dla widza, ale też stają się pomocne bardzo jakby dla aktora. W takim sensie, że stają się też dość mocno, łapią jakiś rodzaj psychologii postaci, czy pozwalają ją grać, więc jest na pewno taką osobą bardzo mocno zrośniętą z teatrem i gdzieś odpowiadającą na potrzeby aktora. Hania jest też osobą, która jako jedna z niewielu kostiumografek nie pyta się o to, czy ten kostium jest dla niej jakby interesujący, ale bardzo ważne jest to, żeby aktor się w nim dobrze czuł. I że dla niej jest to bardzo istotne, czy buty są wygodne, czy to, w czym są, jest wygodne. I jeżeli nie jest, to ona jest w stanie zaproponować coś nowego i coś nowego zrobić. A poza tym jest dobrą osobą w kontekście postaci, która przychodzi na próby i nas wspiera w jakiś sposób psychicznie, dobrą radą, dobrą energią. I myślę, że to jest bardzo ważna osoba w procesie teatralnym.
Drodzy Państwo, rozmowa nasza odbyła się w środę. Przed nami premiera sobotnia, ale Państwo słyszą nas w niedzielę. To już jest za nami, już jesteśmy po premierze, po emocjach, ale już od dziś można się postarać o bilety i zaproszenia do teatru na spektakl Matthiasa Andersona Słabszy w reżyserii Darii Kubisiak. Dziękujemy serdecznie słuchaczom Radia Rodzina. Zapraszamy na następne premiery. Dziękuję naszym rozmówcom. Pani reżyser Daria.
Do widzenia, dziękuję.
Oktawia, kompozytor.
Zapraszamy serdecznie na spektakle.
I połowa obsady tego spektaklu, Marcin Trzęsowski.
Dziękuję bardzo, zapraszam na spektakle i pozdrawiam serdecznie.
I Wojtek Zaocznie, Wojtek Masacz również był z nami. Dziękuję, do zobaczenia w teatrze.